A, widzę, że pan Arkadiusz Mularczyk pije kawę. Ja też mam kawę.
To dzień dobry.
Dzień dobry, ale przywitam pana posła takim fragmentem rozmowy. Wczoraj gościem Poranka Wnet był pan Andrzej Szejna, który jest wiceministrem spraw zagranicznych. Magdalena Uchaniuk pytała go oczywiście o wizytę premiera Donalda Tuska w Berlinie i o reparacje. Posłuchajmy, co powiedział pan wiceminister.
Pan Arkadiusz Mularczyk, jak i cały rząd PiSu, prawda, długopisem na kartce, prawda, papieru sobie coś wyliczał, powołał jakichś ekspertów. To było absurdalne, no bo to przy takich obliczeniach i przy takich działaniach powinna być obecna strona niemiecka. No przecież jeżeli mamy następnie pewne rzeczy egzekwować, to partner, którego chcielibyśmy coś egzekwować, używając tego słowa prawniczego, musi mieć prawo się do tego wypowiedzieć, porozmawiać. A to było wszystko... Panie redaktor, to wszystko, co robił PiS, to była czysta propaganda, która również wpisywała się...
Ale czy tam są jakieś nieprawdziwe dane? Czy tam jest coś zawyżone, panie ministrze, w tym raporcie?
Co? Ja powiem tak, ale wie pani, ja też mogę jutro pójść, wziąć kalkulator i wyliczyć sobie łącznie z...
Ale to wtedy strona niemiecka może się ustosunkować do tego, a nie od czegoś trzeba wyjść.
Ale pani, z całą sympatią, czy pani mnie pyta o skuteczność polityki, czy o tym, że będziemy sobie wyliczać i kolejne raporty drukować?
No i tak powiedział, to cytat z wiceministra. Ja mam przed sobą te trzy tomy raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Ponieważ mamy transmisję na kanale YouTube, to pokażę tym z Państwa, którzy oglądają transmisję. To są tomy, w których jest na przykład województwo po województwie, miejscowość po miejscowości, powiedziane, ile osób z danej małej, dużej, średniej miejscowości zostało rozstrzelanych. W tomie drugim są raporty i opisy. W tomie trzecim są zdjęcia makabryczne, zdjęcia z egzekucji też całej Polski. A pan minister powiedział, że sobie pan Arkadiusz Mularczyk wziął długopis i kalkulator i coś tam napisał. I jaki jest komentarz pana posła?
No, jestem zdziwiony tutaj wypowiedziami pana posła Szejny, przedstawiciela SLD, bo wydawało się, że jednak SLD, czyli tak naprawdę postkomuniści, no w tym zakresie mają jednak inną wrażliwość niż liberałowie. Okazuje się jednak, że no, widać, że coś się zmienia jednak w świadomości pana posła Szejny, czy to się zmieniło. Ja chcę podkreślić, że po pierwsze... Tak, bo ludzku to jest mi naprawdę bardzo przykro, że wielu prominentnych polityków, którzy otrzymali ten raport, bo ja wysłałem raport do wszystkich klubów, ale też skrót raportu do wszystkich posłów, no z takim lekceważeniem podchodzi do problematyki II wojny światowej i strat, które zdali Niemcy. To po prostu pokazuje, że niestety edukacja historyczna w Polsce poniosła klęskę. I ponosi klęskę i no przed nami po prostu ciężka praca, jeżeli chcemy, ażeby wiedza historyczna, wiedza II wojny światowej była ważnym elementem naszej polityki państwowej. A powinna być, dlatego że widzimy, że ona staje się elementem polityki państwowej głównych, podstawowych aktorów na scenie światowej, europejskiej. Przede wszystkim tu myślę o Rosji, myślę o Niemczech, myślę o innych krajach, które po prostu w oparciu o historię, często zmanipulowaną, budują swoją podstawę do działań międzynarodowych. Dlatego my absolutnie nie możemy abdykować z promowania, informowania, edukowania i Polaków, i świata o naszej historii. Musimy to robić, bo jest to element polskiej racji stanu. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ odbyłem szereg wizyt międzynarodowych w wielu miejscach. I w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w ONZ-cie, i w Waszyngtonie, i w Berlinie. I widzę, że wiedza o historii II wojny światowej, wiedza o historii agresji, okupacji Niemiec na Polskę i Rosji na Polskę jest bardzo mała, powiedziałbym niemal zerowa. To, co działo się na ziemiach polskich w latach 39-45, określane jest mianem Holokaustu. I tak naprawdę wiedza o naszych stratach materialnych, ludzkich naprawdę jest bardzo ograniczona.
I jeszcze do tej propagandy dołożył słów kilka albo kilkanaście prezydent Władimir Putin w czasie wywiadu z Carlsonem, ale minister, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska powiedział, no dobrze, ale jest, z jednej strony jest propaganda, z drugiej strony jest skuteczność, czyli wskazał, że to, co robił PiS, było propagandowe i nieskuteczne, a teraz zaczynamy skutecznie rozmawiać z Niemcami.
No to jest oczywiście absurd, dlatego że gdyby nie nasze działania, gdyby nie nagłośnienie właśnie sprawy na świecie, to nic by nie było. To sprawa nie byłaby nigdzie podnoszona, po prostu byłaby przemilczana. Ale to właśnie to, że ona jest dzisiaj podnoszona i przez Sikorskiego, i przez Tuska, to oczywiście w sposób, który my nie akceptujemy, ale właśnie jest wynikiem naszej aktywności. To, że ten raport przez wiele miesięcy był rozsyłany po całym świecie, to, że promowaliśmy tą wiedzę zarówno w samych Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce i wielu innych krajach na świecie, to, że podjęliśmy akcję w ONZ-cie, bo chcę podkreślić, przypomnieć, że wszyscy polscy ambasadorowie mieli zadanie informowania o stratach wojennych przedstawicieli wszystkich krajów ONZ-u. Więc nasza kampania była kampanią, powiedziałem, globalną i ona niestety, czy niestety, dla Niemiec była bardzo bolesna w sensie ich wizerunku międzynarodowego, a Niemcom bardzo zależy na tym, żeby ich kraj był prezentowany jako kraj, który odrobił, że tak powiem, kwestie związane z wojną, przepracował, jak oni to mówią, i dzisiaj już jest krajem, który wrócił do społeczności międzynarodowej i ma moralny mandat, żeby być krajem, który ma prawo do konstruowania Unii Europejskiej według własnych planów, do tego, żeby być stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, bo Niemcy prowadzą taką kampanię od lat dyplomatyczną, niezwykle kosztowną. I coś, co tak naprawdę kosztowało, ja użyję takiego może banalnego porównania, 2-3 kilometry ścieżki rowerowej w jakiejś gminie, między tyle kosztowały nasze prace, eksperci, ta kampania. To spowodowało, że Niemcy uznały, że to narusza bardzo ich wizerunek, ich interesy, no i bardzo się zaangażowały w to, żeby doszło do zmiany władzy w Polsce. Więc to nie jest tak, panie redaktorze, szanowni państwo, że ta sprawa, ona była przemilczana i przez to była niezauważona na świecie i w samych Niemczech. Nie, nie, tak wcale nie było. Niemcy absolutnie dostrzegały naszą aktywność, nasze działania. Starały się robić wszystko, żeby te działania w jakiś sposób niwelować, mrozić, ograniczać, dezinformować co do naszej aktywności. No i oczywiście później się mocno zaangażowały w wybory w Polsce po to, żeby doszło do zmiany władzy. Także być może te nasze działania były lekceważone w kraju i traktowane z przymrużeniem oka, natomiast absolutnie na świecie tak nie było. Ludzie, którzy, dyplomaci, dziennikarze, którzy brali do ręki ten raport, który pan trzyma w ręku, ale też wersje skrócone w różnych językach, bo te raporty przetłumaczyliśmy na kilka języków głównych, tych światowych, one robiły wrażenie i bardzo często pytano Niemców, co zamierzacie zrobić z tą sprawą i z Polską.
Premier Donald Tusk, nie wiem, czy dokładnie zacytuję, ale powiedział, że od strony prawnej ta sprawa jest zamknięta, niemniej spodziewa się czegoś, jakiegoś gestu, jakiegoś zadośćuczynienia ze strony Berlina. Co to znaczy?
No to jest pytanie do pana premiera. Ja zamierzam złożyć oficjalne zapytanie poselskie w tej sprawie. Na jakiej podstawie pan Tusk twierdzi, że sprawa jest formalnie zamknięta? Ja nie znam żadnego dokumentu prawnego, który zamykałby sprawę reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia między Polską i Niemcami. Wprawdzie był traktat w Poczdamie, który regulował kwestię reparacji, natomiast no, absolutnie nie był umową polsko-niemiecką, która likwidowałaby wszystkie skutki dotyczące wojny. Również nie ma żadnego skutecznego zrzeczenia się reparacji, ponieważ nie ma żadnej uchwały rządu Bieruta, która byłaby skutecznie wprowadzona do obiegu krajowego i międzynarodowego. Także Donald Tusk posługuje się jakimiś kalkami, mimo to, że jest historykiem, jest, trzeba powiedzieć jasno, niedouczonym historykiem, czy też takim historykiem, który opiera się na pewnych publicystycznych sformułowaniach, jest absolutnie nie ma gruntownej wiedzy co do faktów. Polska nigdy reparacji się nie zrzekła. Co więcej, potwierdza to zarówno uchwała Sejmu Polskiego z 14 września 2022 roku, ale również uchwała Rady Ministrów opublikowana w Monitorze Polskim z 18 kwietnia 2023 roku, gdzie rząd polski jednoznacznie stwierdził, że sprawa reparacji i odszkodowań za zadośćuczynienia nie była nigdy przedmiotem rozmów, negocjacji, umów polsko-niemieckich. Polska nigdy się nie zrzekła reparacji i po trzecie Polska domaga się od Niemiec zawarcia umowy międzynarodowej regulującej te kwestie. Także to są dokumenty, które wiążą państwo polskie, wiążą administrację publiczną, wiążą premiera. Więc to, co mówi Tusk, po prostu jest działaniem na szkodę państwa polskiego i za to, co mówi, po prostu, no niestety, ale taka jest prawda, powinien stanąć przed sądem, bo działa na niekorzyść państwa polskiego i na szkodę państwa polskiego.
A nie jest to podejście pragmatyczne? Wybieramy przyszłość. Takie było kiedyś hasło Aleksandra Kwaśniewskiego w czasie kampanii wyborczej. Wybieramy przyszłość, chcemy bezpiecznej Europy, chcemy trójkąta weimarskiego, chcemy współpracy, chcemy budować razem system obrony przeciwko agresywnej Rosji, to może jest postawa słuszna.
Panie redaktorze, no nie bądźmy dziećmi. Każdy kraj ma swoje interesy i tak jak Niemcy rozmywają odpowiedzialność swoją za wojnę, mówiąc, że to nie Niemcy, to naziści, a obozy to nie były niemieckie, tylko były w Polsce położone. I tak jak dzisiaj nie ma spadkobierców nazistów w Niemczech, tylko są sami spadkobiercy pułkownika von Stauffenberga. I dzisiaj są wszyscy spadkobiercami ruchu oporu w Niemczech i nie ma spadkobierców nazistów. Więc no, nie bądźmy dziećmi. Każdy kraj absolutnie kieruje się swoimi interesami gospodarczymi, politycznymi, swoim wizerunkiem. Niemcy naprawdę są mistrzami, jeśli chodzi o dyplomację publiczną. Wydaje na to miliardy euro, różnego rodzaju think tanki, fundusze, NGOsy, fundacje, które promują po prostu ich punkt widzenia, który ma służyć budowie ich wizerunku, ich gospodarki, ich siły ekonomicznej i politycznej. I no po prostu nie bądźmy dziećmi. To, że ktoś poklepie Tuska w Berlinie czy w Paryżu, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Mówię po poklepaniu po plecach. Kluczem są po prostu jest siła ekonomiczna państwa, siła gospodarcza, siła polityczna, wizerunek, demografia. To dzisiaj decyduje tak naprawdę o potędze państwa, o tym, czy ktoś się z nim liczy, czy też nie. Pewno nie to, czy ktoś kogoś poklepie czy na konferencji prasowej, czy uśmiechnie się do niego. Każdy kraj ma swoje interesy i musi je realizować. I niewątpliwie takim mocnym soft power Polski wobec Niemiec, także oczywiście wobec Rosji, jest kwestia naszej historii. I to, że Niemcy się z Polską nie rozliczyły. I to niewątpliwie jest duży lewar międzynarodowy, jaki mamy na Niemców. I po prostu ja się bardzo dziwię, że Donald Tusk podczas pierwszej wizyty wywiesza flagę w tym temacie, białą flagę w Berlinie i mówi, że sprawa jest zamknięta, pomimo tego, iż nie jest zamknięta. No to pokazuje tak naprawdę, że Donald Tusk jest po prostu takim namiestnikiem Berlina w Polsce i zrobi wszystko, co Niemcy będą chciały, żeby on realizował po prostu ich interesy. Widzimy, że rezygnuje z kolejnych inwestycji wielkich, strategicznych, które są ważne dla Polski. Rezygnuje z naszej polityki historycznej, która jest naszym soft power wobec Niemiec. Co dostaje w zamian? Nie dostaje nic tak naprawdę. Polska nie dostaje nic, więc niewątpliwie szkodzi naszym interesom narodowym.
Ale wędrujemy w kierunku Europy, która będzie zarządzana z Brukseli, w kierunku centralizacji Europy. To jest strategia Donalda Tuska. W tym widzi bezpieczeństwo Polski. Może.
Panie redaktorze, gdyby coś się wydarzyło niedobrego, co oczywiście jest możliwe, to czy ktokolwiek z nas liczy w Polsce, w Warszawie, że Niemcy tu wyślą pomoc dla Polski? Może być tak, jak było z Ukrainą, że zaproponują nam na początek 5000 hełmów. No i tak to będzie wyglądało niestety, czy tak to może wyglądać. Mamy inne interesy geopolityczne, międzynarodowe. W interesie Niemiec jest budowanie sojuszy z Rosją, na tym opierają swoją gospodarkę, na tanich źródłach energii, a Polskę traktują po prostu jako jakiś taki teren, którym zarządzają z Brukseli, z Berlina i potrzebują tu swojego namiestnika. No to są bardzo brutalne słowa i być może wielu się te słowa się nie podobają, ale no takie są fakty, że od dłuższego czasu po prostu Niemcy bardzo mocno zwalczają poprzez oczywiście nie bezpośrednio, tylko swoje jakby podmioty trzecie, NGOsy, fundusze, agencje, media, przecież praktycznie większość mediów w Polsce są media o kapitale niemieckim, zwalczają rozwój gospodarczy, przede wszystkim militarny naszego kraju. I dzisiaj kwestionowanie przez obecny rząd przede wszystkim kontraktów zbrojeniowych z Koreą w głównej mierze jest tak naprawdę gestem w kierunku Niemiec i Francji, bo te kontrakty pewno będą zastąpione z jakimiś kontraktami z Niemcami i z Francją. Tylko dzisiaj mamy tak naprawdę walkę z czasem. Jak szybko Polska jest w stanie się uzbroić, jak w stanie jest szybko zakupić odpowiedni sprzęt, czołgi, rakiety, amunicję, broń. Korea nam to gwarantowała. I dzisiaj rewidowanie tych kontraktów, czy też wypowiadanie ich naprawdę jest graniem na bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków.
To powiem trochę złośliwie, trzeba było, PiS mógł wygrać wybory parlamentarne, tego nie zrobił i teraz interesy Polski definiuje rząd premiera Donalda Tuska i pozycję geopolityczną.
No tak, to jest jakby oczywiście głębsze pytanie o to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 8 lat, o kampanię wyborczą. Na pewno w wielu sprawach możemy się uderzyć w pierś. Na pewno też, jak pan dyrektor wie, państwo wiecie, potężne siły sprzysięgły się, żeby ten rząd po prostu w Polsce obalić i dużo nie brakowało. Natomiast na pewno jest tak, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest największą opozycją i dzisiaj, jeśli ktoś płacze i mówi, że jak ciężko i tak dalej, ja chcę powiedzieć jasno, że 15 lat temu czy kilka kadencji temu nasz klub liczył 40 posłów i potrafiliśmy wygrać wybory parlamentarne, wybory prezydenckie i później rządzić, więc po prostu trzeba zabrać się do pracy, ciężko pracować. Przed nami jedne, drugie, trzecie wybory i po prostu kluczem jest ciężka praca, zarówno w terenie, w mediach, przekonywanie Polaków do naszej wizji, i oczywiście pokazywanie w dużej mierze błędów koalicji rządzącej, ale też myślę, że dynamika w Europie i na świecie, mam nadzieję, że będzie sprzyjać powrotowi naszej formacji do władzy.
Optymistycznie zakończył rozmowę pan Arkadiusz Mularczyk, polityk i poseł Prawa i Sprawiedliwości. A kto w Nowym Sączu wystartuje i kto będzie się ubiegał o prezydenturę miasta?
No, to jest pytanie otwarte. Jeszcze tutaj nie podjęto decyzji przez władze polityczne. Jest, powiedzmy, 2-3 osoby, które są rozpatrywane, więc poczekajmy na decyzję władz naszej formacji. Chcę powiedzieć, że jedną z tych kandydatów jest pani Iwona Mularczyk, która startowała 5 lat temu. Przez ostatnie 5 lat ciężko pracowała w Radzie Miasta i myślę, że potencjalnie miałaby szansę pokonać urzędującego prezydenta, który dopuścił się tutaj w Nowym Sączu szeregu nieprawidłowości gospodarczych, jak chociażby przy budowie stadionu Sandecja.
Ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 7:47. Rozkład jazdy, przystanek Paryż, Żółta Łódź Podwodna. Za chwilę głosem Piotra Wita, redaktora Piotra Wita, będzie opowiadać o tym, co dzieje się nad Sekwaną, a ja państwu przypomnę adres patronite.pl/radio.wnet. Żółta Łódź Podwodna, ponad 3000 załogantów, ale zachęcamy i zapraszamy państwa do rejsu razem z nami. Czas na Piotra Wita.